Old-fashioned Hollywood. Witajcie drodzy słuchacze Radia Mors. Tu Kasia Polita. Bohaterką dzisiejszej audycji będzie kobieta, uważam, niezwykła. Vincent Price, jeden z aktorów lat 40., powiedział, że była ona najbardziej niedocenianą aktorką wszechczasów. Zanuck z kolei, czyli szef Foxa, stwierdził, że była ona jedną z najpiękniejszych, jeżeli w ogóle nie najpiękniejszą kobietą, która kiedykolwiek została pokazana na ekranie. No, muszę powiedzieć, że jest to absolutnie godna reklama. Dzisiejszą aktorką będzie Jean Turney. Odsyłam Was znowu do fanpage'a Old Fashioned Hollywood na Facebooku, gdzie będę umieszczała zdjęcia oraz informacje na jej temat. Aktorka z jednej strony o bardzo ciekawym życiorysie, ale z drugiej strony przeszła ona niesamowicie dużo złego. Ale po kolei. Urodziła się 19 listopada 1920 roku w Nowym Jorku, dokładnie na Brooklynie. Była ona drugą z bodajże trojga dzieci. Jej ojciec pracował w nieruchomościach, z kolei matka była nauczycielką. Mieli oni dosyć dobrą sytuację finansową, w związku z tym Jean miała naprawdę bardzo udane, właśnie zaspokojone pod wszelkimi kątami materialnymi dzieciństwo. W pewnym momencie jej ojciec, jako że dobrze prosperowała jego firma, rozpoczął współpracę z różnymi wytwórniami filmowymi. I dzięki temu nawiązał on kontakty z różnymi producentami filmowymi, z różnymi reżyserami, między innymi właśnie ta jego firma miała bardzo duży udział w kręceniu The Private Lives of Elizabeth and Essex z 1939 roku. To jest generalnie taki film, gdzie Bette Davis wygląda ohydnie, ponieważ ona właśnie gra tą tytułową Elizabeth, czyli królową Elżbietę, i ona do tej roli wygoliła sobie pół czoła oraz wszystkie brwi, więc ona wygląda tragicznie, mimo że uważam, że Bette Davis, mimo że miała ogromny talent, to jednak nie była zbyt urodziwą kobietą. Nie tylko to pomogło Jean Turney w rozpoczęciu kariery filmowej. Otóż jej rodzice bardzo dbali o jej wykształcenie. O nie tylko jej, ale generalnie trójki dzieci. I najpierw ona ukończyła bardzo dobre szkoły w Stanach Zjednoczonych. Potem w drugiej połowie lat 30. ona udała się jeszcze dodatkowo do Szwajcarii, znowu do jednej z prestiżowych szkół, i tam bardzo płynnie nauczyła się mówić po francusku, co w jej karierze filmowej, z tego co się orientuję, nie do końca jej się przydało, przynajmniej nie w tych filmach, które ja oglądałam, a trochę ich obejrzałam. Potem ona ponownie wróciła do Nowego Jorku i tam rozpoczęła się jej kariera broadwayowska. Naturalnie nie od razu Rzym zbudowano, te role następowały jedna po drugiej, ale bardzo, bardzo stopniowo. Jednak ona się nie poddawała, ponieważ z jednej strony jej rodzice, zwłaszcza ojciec, naciskali, aby ona rzeczywiście rozpoczęła tę karierę hollywoodzką, karierę aktorki, ale z drugiej strony ona też gdzieś tam do tego pretendowała. Trzeba powiedzieć, że była to bardzo piękna kobieta, w związku z tym jej uroda tylko dodatkowo pomagała jeszcze jej w rozwoju tej kariery. Dzisiaj ponownie będą piosenki Doris Day. Przede wszystkim będą takie piosenki spokojne, bardziej sentymentalne, może nawet nie melancholijne, ale takie bardziej zmuszające do refleksji. Zacznijmy od piosenki, którą ona sama uwielbiała. To jest piosenka, która pochodzi z 1948 roku bodajże, i ona była w filmie On the High Seas, czy jakoś tak się ten film nazywał. W każdym razie to był jeden z pierwszych jej występów ekranowych. A piosenka to It's Magic.
You sigh, the sun begins. You speak and I hear violins. It's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden wand or mystic charms, then fantastic things begin when I am in your arms. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland. It's magic. How can I explain those rainbows when there is no rain? It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true? Is my love for you. It's magic. It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true? When in my heart I know the magic is my
pomina już wszystkie pośrednie i pomniejsze role, jakie ona zagrała na tym Broadwayu. Taką ciekawostką jest to, że pierwszą jej rolą broadwayowską było, jak to oni określili, water carrier, czyli osoba, która nosiła wodę. Generalnie polegało to na tym, że była sztuka i ona miała bodajże przejść przez całą scenę i położyć na jakimś stole wodę do kwiatów. Nie do końca pamiętam, czy to może nie był Zanuck. Powiedzmy, że to był Zanuck. W każdym razie ten człowiek, mężczyzna oczywiście, powiedział, że kiedykolwiek na jakiejkolwiek scenie broadwayowskiej nie było piękniejszej dziewczyny, która nosiłaby wodę do kwiatów. I uważam, że to sformułowanie przepięknie podkreśla, jak piękna była Jean Tierney. Ja jestem jej urodą absolutnie zachwycona. Ona miała z jednej strony coś egzotycznego w sobie, z drugiej strony bił od niej aż ten chłód, dystyngowanie i klasa. Jest to połączenie trochę Lauryn Bacall, Grace Kelly i jeszcze dodatkowo Jean Crane, aczkolwiek o tej ostatniej na pewno nie będziecie wiedzieć, dlatego że jeszcze o niej nie wspominałam. A ostatecznie w 1940 roku wystąpiła ona właśnie na Broadwayu i można powiedzieć, że ta rola dała jej przepustkę do tej kariery filmowej. Sztuka nazywała się The Male Animal i ona była w 1942 przeniesiona na ekran. W główne role w tym filmie wcielili się Henry Fonda, o którym wspominałam niedawno w audycji, oraz Olivia de Havilland. Pierwszy film w karierze Jean Tierney to był Powrót Franka Jamesa, czyli The Return of Frank James, który był reżyserowany przez Fritza Langa. Ona tam gra rolę dziennikarki, która ma właśnie przeprowadzić do jakiejś lokalnej gazety wywiad z jednym z głównych bohaterów. Ona została bodajże w 40 albo w 41 roku, zresztą sama tak o sobie mówiła, została określona jako wściekła myszka mini, dlatego że ona miała bardzo wysoki, piskliwy głos. I od tej pory zaczęła bardzo dużo palić papierosów, aby ten głos obniżyć. I kiedy obejrzycie takie sztandarowe filmy, Laura, czy Zostaw ją niebiosom, to ona rzeczywiście ma ten głos taki bardzo już niski, spokojny, takiej kobiety zimnej, wyrachowanej. Ale wracając do Pomiędzy tym rokiem 40 a 42 rozpoczął się romans jej z Olegiem Cassini. Oleg Cassini, i to uważam też łączy ją pośrednio z Grace Kelly, on przede wszystkim zajmował się projektowaniem strojów dla różnych wytwórni, dla różnych filmów, a z drugiej strony on właśnie w późniejszych latach, bo to był bodajże rok 50, no około lat 50 w każdym razie, zadawał się z Grace Kelly. Mieli romans, ojciec Gene, czyli Howard, był przeciwny temu związkowi. Generalnie wytwórnia też była bardzo przeciwna, aczkolwiek oni w ogóle się tym nie przejmowali i w 41 roku w Las Vegas, bo gdzieżby indziej, rzeczywiście pobrali się i Gene została panią Cassini. Teraz proponuję wam piosenkę That Old Feeling.
I saw you last night and got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt a thrill, and when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start. Is still in my heart.
Ostatnio oglądałam film Rings on Her Finger i to był film, o którym też wam wspominałam przy okazji audycji z Henrym Fondą. Generalnie Rings on Her Finger jest to komedia slapstickowa. Znowu. Czyli generalnie mamy szybkie zwroty akcji, dużo śmiechu, aczkolwiek nie do końca, ze względu na to, że Jean Tierney wciela się tutaj w postać oszustki, której sposobem działania i sposobem zdobywania pieniędzy jest po prostu naciąganie, że tak to określę, biednych frajerów, którzy są przy kasie, a potem z tymi pieniędzmi uciekanie, gdzie pieprz rośnie. Taką postać na ekranie stworzyła Jean Tierney, ale oczywiście to nie mogłoby być jednoznacznie złe, biorąc biorąc pod uwagę, że ona była naprawdę młodziutka, miała twarz jak anioł, w związku z tym no nie mogła ona być nagle złą postacią na ekranie. No i oczywiście komedia kończy się fantastycznie, bo w końcu jest to komedia. Generalnie zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, zwłaszcza, że jest on dostępny na YouTubie. Moja fascynacja starymi filmami na YouTubie dalej trwa. W 1943 roku rozpoczęły się prace nad filmem Leave Her to Heaven, czyli Zostaw ją niebiosom. To jest film, w którym uważam Jean Tierney pokazała, na jak dużą klasę aktorską ją stać. Ona tam gra kobietę nie dość, że psychiczną, aczkolwiek bardzo dobrze kryje się ze swoim stanem umysłu, zresztą tak jak w Nagle ostatniego lata. Postać Katharine Hepburn. Dopiero na samym końcu dowiadujemy się, że ona ma nierówno pod sufitem. Znowu użyję kolokwializmu. Postać Jean Tierney w tym filmie dąży do tego, aby odsunąć wszystkich bliskich jej męża od niego. Odsuwa ona matkę, zabija ona brata, aby przyciągnąć tego męża do siebie, który coraz bardziej przez te wszystkie jej działania się od niej odsuwa. Ona ostatecznie udaje, że jest w ciąży. Nie dość, że udaje, to ona rzeczywiście w tę ciążę zachodzi, ale aby jeszcze bardziej utrzymać tego swojego męża przy życiu, ona sama spada ze schodów. Jest to tak fenomenalnie zagrane, jest to tak świetna rola, zresztą ona dostała nominację do Oscara w 1946 roku, już mówię Wam skąd ta pomyłka, właśnie za tę rolę, więc film absolutnie warto obejrzeć, zwłaszcza, że jest on dostępny na YouTubie. Znowu. Dlaczego się pomyliłam? Dlatego, że ten film był kręcony w 1943 roku, ale premierę miał dopiero w 1945. Dlatego, że w 1943 roku ona odkryła, że jest w ciąży ze swoją pierwszą córką Darią, aż do momentu narodzin tej córki i do rozpoczęcia kręcenia Laury, czy też Lory, jak to by Amerykanie nazwali w 1944, ona przez cały czas była na tym urlopie macierzyńskim. Zanim opowiem Wam dalej o Lorze, o tym, jak wielki wpływ wywarła na Amerykanów i o jej córce Darii, to nie będzie szczęśliwa historia, posłuchajmy utworu Again.
Again. This couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. What's more, this never happened before. Though I have prayed for a lifetime that such as you would suddenly be mine, mine to hold as I'm holding you now, and yet never so near. Mine to hang when the now and the here disappear. What matters, dear? But never, never.
Klasyczny film noir. Mamy detektywa. Szuka on kobiety. Tę kobietę widzi tylko na portrecie. Zakochuje się w kobiecie z portretu. Nie, nie zrobię wam tego. Nie powiem wam, co się dzieje dalej. Laura, czyli Jean Tierney w tej roli, to była postać niesamowita. Uważam, że Laura to jest klasyczny film noir o kobiecie pełnej tajemnic, powikłań, różnych intryg. Film jest absolutnie wciągający i w pewnym momencie, mniej więcej w połowie, następuje taki zwrot akcji, że ja po prostu oglądając go siedziałam wryta i przez 10 minut nie mogłam dojść do siebie. Laura to jest film ikoniczny w Stanach Zjednoczonych. Między innymi właśnie na postaci Laury z 1944 roku David Lynch, tworząc miasteczko Twin Peaks, stworzył postać Laury ponownie. Więc jeżeli ma to tak ogromny oddźwięk, gdzie miasteczko Twin Peaks to był serial naprawdę bardzo popularny, nic więcej nie można dodać. To jest znowu najlepsza reklama sama w sobie i ponownie zachęcam was do obejrzenia tego filmu. W czasie II wojny światowej Oleg Cassini służył gdzieś w Stanach Zjednoczonych w jakiejś tam jednostce. Jean Tierney bardzo go wspierała. Generalnie przez cały czas były wszelkiego rodzaju materiały prasowe właśnie dotyczące tego, że ona wspiera tych żołnierzy, to poświęciła jakiś śmigłowiec, to spotkała się w tak zwanym Hollywood Canteen z różnymi osobami, weteranami wojennymi lub też nawet kobietami, które służyły w wojsku. I właśnie jedna z tych kobiet miała jakąś groźną chorobę, nie pamiętam, czy to była ospa, czy to była gruźlica. W każdym razie ona była na kwarantannie. Nie doczekała końca tej kwarantanny. Wyszła przed upływem tego czasu do Hollywood Canteen, aby spotkać się ze swoją idolką, z Jean Tierney. Jean była wtedy w ciąży i ta kobieta zaraziła ją tą chorobą. Lekarze generalnie mówili, że ani jej, ani dziecku nic nie grozi, nic się nie stanie, wszystko jest pod kontrolą. Jednak kiedy Daria się urodziła, okazało się, że jednak nic już nie było pod kontrolą. Był to rok 42, a ona urodziła się nie dość, że ślepa, to jeszcze niepełna władz umysłowych. To znaczy, to można powiedzieć, była trochę dziewczynka-roślinka. To jest straszne, ale chyba najbardziej obrazowe w tym momencie. Jean się załamała. To była kobieta 22-letnia, której rodzi się niepełnosprawne dziecko. W obecnych czasach to jeszcze można by było jakoś wypracować. Jednak trzeba pamiętać, że to było ponad pół wieku temu. Więc jeszcze takie metody walki, wspomagania nawet właśnie tego dziecka wtedy były nieznane i abstrakcyjne. Kiedy Daria miała 3-4 lata, oni oddali ją do takiego specjalnego ośrodka. A teraz posłuchajmy You're Getting to be a Habit with Me.
Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my very own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. You're getting to be a habit with me.
Jean odnosiła sukcesy na ekranie, bo wiadomo, Leave Her to Heaven, czyli Zostaw ją niebiosom, dostała za to nominację do Oscara. Laura, czyli film ikoniczny, i potem kariera jeszcze bardziej nabrała rozpędu. Między innymi był to film The Ghost and Mrs. Muir, czyli Duch i Pani Muir z Rexem Harrisonem. Ostatnio oglądałam ten film. Jest to jeden z piękniejszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałam. Ona tam gra bardzo, bardzo naiwną kobietę, która jest wdową, postanawia wynająć dom, który jest nawiedzony przez ducha. I między duchem a tą kobietą rodzi się taki szczególny rodzaj więzi. On był reżyserowany przez Josepha L. Mankiewicza. I to samo mówi przez się, że to jest dobra produkcja. W 1946 roku, kiedy był kręcony film The Razor's Edge z Tyronem Powerem, oni nawiązali romans na planie tego filmu. Po narodzinach Darii, Oleg Cassini oraz jego żona Jean odsunęli się od siebie i to bardzo. Oni już mieli się rozwodzić, byli w separacji, ona miała ten romans, on też romansował. Aczkolwiek oni postanowili jednak dać sobie jeszcze jedną szansę, ponieważ ona w 1946 roku urodziła mu drugą córkę, Christinę. I Christina była absolutnie zdrową, w 100% zdrową dziewczynką. I oni ponownie zawalczyli o to swoje małżeństwo. Jednak no, wyszło jak wyszło. Około lat 50. oni niestety się rozwiedli. Posłuchajmy teraz piosenki If I Give My Heart to You.
If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tender? That you'll be true to me by the light that shines above, and will you sigh with me when I'm sad, smile with me when I'm glad, and always be all those things to me, then I'll give my heart to you. And will you sigh with me when I'm sad? Smile with me when I'm glad, and always be. Till you do. When you promise all those things to me, then I'll give my heart to you.
Jeszcze na początku lat 50. grała w wielu filmach. Między innymi był to ponownie film noir z Daną Andrews, Where the Sidewalks End, czyli tam, gdzie kończy się chodnik, aczkolwiek to nie jest taki tytuł. Zaczęła mieć coraz większe problemy z koncentracją, zaczęła mieć zaniki pamięci, nikt nie wiedział, co jej jest, ona zresztą też nie wiedziała. Ostatni jej film przed jej bardzo długą przerwą, trzeba powiedzieć, że ona miała wtedy 35 lat, był to film The Left Hand of God, czyli Lewa Ręka Boga, w którym zagrała z Humphreyem Bogartem. I już wtedy rozprzestrzeniła się informacja w tym świecie hollywoodzkim, że ona cierpi na depresję maniakalną. Dlatego też właśnie następowały te problemy z koncentracją, zaniki pamięci. Ona generalnie chodziła cały czas rozdrażniona, nie wiedziała, co jej jest i nikt nie wiedział. Wtedy właśnie wykryto u niej tę chorobę. Najprawdopodobniej właśnie na skutek jej nieudanego małżeństwa, tego, że w wieku 22 lat urodziła właśnie córkę, która była już roślinką, można powiedzieć. To wywarło u niej bardzo duży stres i bardzo negatywnie na nią działało. Stąd ta depresja maniakalna. I Humphrey Bogart, który miał siostrę, która również cierpiała na tę chorobę, był dla niej ogromnym wsparciem, ponieważ on przez cały czas nakłaniał ją, aby ten film skończyła. Oczywiście nakłaniał, motywując ją do tego. Był dla niej ogromnym wsparciem, mówił jej, jakie ma kwestie. Generalnie cały czas chciał jej zapewnić jak największy komfort, aby jak najszybciej dokończyli ten film. Swoją drogą film bardzo dobry. Udała się do jednego ośrodka dla psychicznie chorych, do kolejnego i, co jest uważam najbardziej drastyczne w całej tej historii, ona poddała się elektrowstrząsom. Liczyła się z tym, że jej pamięć już kompletnie zaniknie, że wszystkie wspomnienia zostaną wymazane, aczkolwiek tak bardzo była zdeterminowana do tego, aby rzeczywiście być zdrową, że postanowiła się temu poddać. Jak skończyła się ta historia? Opowiem wam o tym po piosence Do Not Disturb.
I hung a sign on this heart of mine saying, do not disturb.
Do not disturb.
Had heartaches before, I wanted no more. So do not disturb.
Do not disturb.
Didn't want to fall again. Thought love and I were through. But something happened to me when I discovered you. Now I'm on a cloud and singing about, please do not disturb.
Do not disturb.
With every kiss I keep saying this. Oh, do not disturb.
Do not disturb.
Please world, let it always be the way we're dreaming of. Do not disturb. Do not disturb our love. Please, world, let it always be.
Historia oczywiście skończyła się dobrze, bo przecież Jean Turney żyła jeszcze do lat 90. Mimo że elektrowstrząsy jej nie pomogły, po pewnym czasie ona, myśląc, że czuje się lepiej, miała zagrać w filmie, wycofała się z niego i ponownie wróciła do tego ośrodka. Aczkolwiek co się okazało? Dopiero psychoanaliza jej pomogła. I ona rzeczywiście miała ten swój wielki powrót. To były lata 60. To był film między innymi Toys in the Attic, a także Advice and Consent. To było świetnie przetłumaczone jako bodajże Burza nad Waszyngtonem. Znowu, nie wiem skąd oni biorą te nazwy. W każdym razie był to film z 62 roku. Jean Tierney jako kobieta 42-letnia pięknie prezentowała się na ekranie, aczkolwiek ona już wiedziała, że to nie jest to, że już jej kariera przeminęła i że nie powróci ten dawny blask i ta dawna świetność. Ostatecznie jej ostatnią produkcją, w której wzięła udział, mówię produkcją dlatego, że była to produkcja telewizyjna i był to serial Scruples, czyli Skrupuły. Mam nadzieję, że tak to przetłumaczyli. Z 1980 roku. Posłuchajmy teraz piosenki Ain't We Got Fun?
Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, and we haven't a bus. But smiles were made, dear, for people like us. In the winter, in the summer, don't we have fun? Times are bum and getting bummer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun?
Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun?
The rent's unpaid, dear, and we haven't a bus. But smiles were made, dear, for people like us.
In the winter, in the summer, don't we have fun? Times are bum and getting bummer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer.
In the meantime,
in between time,
ain't we got fun? Every summer, every winter, don't we have fun? Twins and cares, dear, come in pairs, dear, still we have fun.
When I first saw you, I had but one thought.
And then you chased me until you were caught.
From the day I whispered, may I please hold your hand?
You've progressed and I'm impressed and I think you're grand.
I'm not too clever, but I'd like to say those words forever.
Thank you, kind sir, I won't mind, sir.
Ain't we got fun?
Jean Tierney jest uważana za jedną z najpiękniejszych aktorek, które były kiedykolwiek prezentowane na ekranie. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Jeżeli chodzi o kilka ciekawostek z nią związanych, ale to już tak na koniec, mogłabym na przykład przytoczyć to, że miała romans z Johnem Kennedy, czyli znowu, można powiedzieć, jej kontynuatorką dzieła była Grace Kelly, ponieważ ona też miała z nim romans. Jean poznała Johna, kiedy kręciła film w 1946 roku, on się nazywał Dragon Wick i właśnie też miała ona romans z Tyronem Powerem, kiedy też w 1946 roku kręciła film The Razor's Edge, czyli Ostrze Brzytwy, a także spotykała się z księciem Ali Khanem we wczesnych latach 50. Ali Khan był to bodajże były mąż Rita Hayworth. Rita Hayworth, czyli Gilda. Miała zagrać rolę, w którą wcieliła się Grace Kelly, czyli Lindę Nordley w Mogambo. tę rolę odrzuciła, a Grace dostała nominację dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Kiedy rozwiodła się z Cassinim, ona ponownie wyszła za mąż za, nie pamiętam jakie było jego imię i nazwisko, w każdym razie wiem, że to był oczywiście człowiek z Teksasu, który zajmował się ropą naftową, bo czymże ludzie z Teksasu w tamtym okresie mogli się zajmować. Ona była z nim naprawdę bardzo szczęśliwa, żyła z nim aż do jego śmierci w roku 80, a sama Jean Tierney zmarła 6 listopada, czyli można powiedzieć w moje urodziny, w 91 roku, czyli rok przed moimi urodzinami. Dlatego jestem może z nią aż tak blisko związana. I to było dosłownie na niecałe 2 tygodnie przed tym, jak skończyłaby swoje 71 lat. Jean jest aktorką najbardziej niedocenianą ze względu na jej chorobę psychiczną. Zresztą tak jak Vivien Leigh, ona też miała problemy psychiczne. Może gdyby właśnie nie zrobiła sobie tej przerwy, byłaby porównywana do takich gwiazd jak Barbara Stanwyck, jak Bette Davis czy Katharine Hepburn. Dla mnie osobiście jest to aktorka nie dość, że przepiękna, to jeszcze bardzo utalentowana i mam nadzieję, że dzisiejszą audycją trochę przybliżyłam wam jej postać i do Leave Her to Heaven czy Lory zajrzycie. Zwłaszcza, że są to filmy dostępne na YouTubie, znowu to będę powtarzać. Oczywiście najlepsze na koniec, Too Marvelous for Words. Jest to piosenka, która została wykorzystana oczywiście nie w wykonaniu Doris Day, a wcześniej w filmie noir Dark Passage z Humphreyem Bogartem i Lorin Bacall. To była Kasia Polita i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swelling up. You're much too much, and just too very, very dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words.
For words. old-fashioned Hollywood.